Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa: nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, dla niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. I wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swoje grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszy i saduceuszy, mówił im: plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie owoc godny nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona, każde więc drzewo, które nie wyda dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień rzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, ale ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby przyjąć chrzest od niego. Ale Jan powstrzymywał go, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, a oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, zstępującego jak gołębica i przychodzącego na niego. A głos z nieba mówił: ten jest mój Syn umiłowany, którym mam upodobanie. Oto Słowo Pańskie. Chrzest w wodach Jordanu pośród tych, którzy przychodzą, aby im przebaczono, to początek misji Jezusa. Możemy, używając słów natchnionych tekstów Biblii, rozpocząć tak, jak kiedyś Bóg rozpoczął mówienie w kanonicznych natchnionych tekstach: na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. A tu na początku Bóg stanął w szeregu grzeszników i pochylił głowę, stojąc w wodach Jordanu przed Janem Chrzcicielem, i pozwolił się polać, obmyć, czyli ochrzcić. To było na początku misji Jezusa. To wymowna scena, wybrana przez Boga, aby tak zacząć. W sposobie mówienia Boga natchnionych tekstów, kiedy mówi się o czymś, co było na początku, nie mówi się o ciągu czasu, ale mówi się, co czym jest w istocie rzeczy, czym coś jest naprawdę. Kiedy mówi się o czymś, co było na początku, to tak jakby określać to, co Bóg stworzył i potem co w historii, która się będzie dziać, ma być zachowane i trwałe. I na początku widzimy Jezusa w wodach Jordanu, w szeregu grzeszników, pochylającego głowę. Nie wyróżniał się pośród tego tłumu. tylko Bóg, jego Ojciec wiedział, że miejsce Jezusa w istocie nie jest razem z grzesznikami, bo nie miał żadnego grzechu, nie miał z czego się wyspowiadać przed Bogiem i nie potrzebował przebaczenia. Bóg, człowiek, to Jezus od samego początku, bez grzechu, bez zła, człowiek, który nie zagraża nikomu. I tylko Jan z natchnienia Boga mógł rozpoznać, że nagle pośród szeregu innych ludzi, którzy do Niego podchodzą, żeby się obmyć, i jak słyszeliśmy, nie oszczędzą w pomaganiu ludziom do nawrócenia, tych, którzy przychodzili, słyszeliśmy Jego mocne słowa do elity Jerozolimy i Judei, do faryzeuszy i saduceuszy, czyli teologów, katechetów i kapłanów. I publicznie do nich się tak zwracał. Potrząsał nimi strasznie Jan Chrzciciel. Potrząsał elitą, która myślała, że jest o wiele lepsza od innych. I sprowadzał ich do równego szeregu ze wszystkimi w wodach Jordanu. A mimo to nie mieli mu za złe, bo przyszli uznać prawdę, nie przed człowiekiem, tylko przed Bogiem. I uznali, że Jan Chrzciciel był posłańcem Boga. I nie upokarzało ich dumnych faryzeuszy i saduceuszy, rządzącą religijną elitę Izraela, że stoją w szeregu z innymi i pochylają głowę i wyznają swoje grzechy. I tylko Jan mógł zobaczyć, że nagle stoi przed nim człowiek, który jednak jest inny. Inny. To istota słowa i pojęcia, które natchnione teksty, język biblijny używa, mówiąc święty. Bóg jeden jest tylko święty. Czyli inny. Radykalnie inny. Inny w znaczeniu wolny od zła, dobry, sprzyjający życiu, a nie zagrażający życiu. I nagle przed Janem stoi ktoś taki, ale nie mógł tego zobaczyć nikt z tego szeregu, ani faryzeusze wyszkoleni w teologii prawa Mojżesza, ani saduceusze, słudzy Boga w kulcie świątyni. Tylko Jan, prorok, dostał światło w oczy, że mógł zobaczyć w tym człowieku zupełnie kogoś innego, kim on był naprawdę. I stąd zastrzeżenie Jana: to ja potrzebuję być ochrzczonym przez Ciebie. A Jezus mu odpowiada: tak trzeba nam wypełnić całą sprawiedliwość. Tak brzmi dosłownie odpowiedź Jezusa na zastrzeżenie Jana. Dialog dwóch ludzi, którzy są w służbie Boga, Jan i Jezus. Na Jezusie nie ciąży żadna wina, nie popełnił żadnego grzechu, nie potrzebuje wyznania grzechów zatem, to jest puste jako treść. Nie potrzebuje uzyskiwać przebaczenia Boga, to nie jego miejsce w wodach Jordanu, a jednak tam stoi. Dlaczego? Przekonuje Jana, żeby jednak oblał go tą samą wodą, którą oblewa grzeszników, od małych do wielkich w Izraelu. Co znaczy tutaj sprawiedliwość, o której mówi Jezus? Tak trzeba nam wypełnić całą sprawiedliwość. Jezus stoi w jednym szeregu z ludźmi potrzebującymi zbawienia, przebaczenia. Po prostu jest z nimi, tam gdzie oni są. Dlaczego z nimi stoi? Bo chce ich wesprzeć w ich drodze do życia. A co to za droga? Przekroczenia siebie, odwagi powiedzenia zgrzeszyłem, wyznania tego przed Bogiem, a tutaj także przed ludźmi. Bo dumny faryzeusz, dumny saduceusz, jak również i ci, o których wiedziano, że są grzesznikami, celnicy i wszyscy inni, razem stali w tych wodach. Co jednoczy ludzi? Paradoksalnie jednoczy ich wina, którą noszą na sobie. Duża i mała, mali i wielcy w Izraelu, którzy od siebie byli oddzieleni na co dzień, bo żaden celnik nie był zapraszany do domu faryzeusza, a dumny Saduceusz nie kalał się kontaktem z takim motłochem w sensie moralnym. A tu stoją razem i nikt się nie zanieczyszcza kultycznie, teologicznie, bo stoją razem w prawdzie swojego życia przed Bogiem, a to nie upokarza i nie zanieczyszcza. Jezus, który stoi z nimi w jednym szeregu, mimo że jest bez grzechu, nie jest zanieczyszczony przez to, ani kultycznie, ani teologicznie. Podobnie w Ewangelii będzie przebywał w domu celników i grzeszników, gdy go zaproszą, ale przez to nie zaciągnie nieczystości w sensie kultycznym i teologicznym. Mimo że wywoła nieraz oburzenie, jak wiemy z kart Ewangelii, faryzeuszy i saduceuszy, ale jest z grzesznikami nie po to, żeby stać się jednym z nich, tylko żeby im pomóc, aby przestali nimi być. Gdy Bóg im przebaczy, by im pomóc i wesprzeć ich w tej drodze do zmiany życia i do tego, żeby zaczęli wspierać życie ludzi, a nie szkodzić mu. Po to Jezus stoi w jednym szeregu z tymi ludźmi i to znaczy sprawiedliwość, którą chce wypełnić. Cała sprawiedliwość. Bo sprawiedliwość w sposobie mówienia Boga w natchnionych tekstach Starego i Nowego Przymierza nie oznacza oddawania komuś, co mu się należy, prawa należne komuś za to, co robi. Sprawiedliwość w języku Boga, co również jest do znalezienia w pismach m.in. Ezechiela z czasów wygnania babilońskiego, na którą oburzają się Izraelici, sprawiedliwość Boga jest tak inna od sprawiedliwości ludzi. Bo tam Ezechiel mówi wówczas, że grzesznik, który całe życie biegł i grzeszył i popełniał zło, gdy tylko w jednym momencie zwróci się do Boga, dostaje przebaczenie i będzie zbawiony. A sprawiedliwy, który całe życie biegł, czyniąc dobro, ale później odwróci się od Boga i tak skończy mu się czas, będzie potępiony. Taki kazus rozkłada przed nimi Ezechiel w czasach wygnania. I oni krzyczą, że to niesprawiedliwe. Bóg jest niesprawiedliwy, bo nieważne na wadze czynów dziesiątków lat przeciwko jednemu uchybieniu. A to nie ilościowa sprawiedliwość. To sprawiedliwość przebaczenia. Bóg jest sprawiedliwy przez to, że przyjmie każdego w każdej chwili. Tak mówi wtedy Ezechiel i to jest Ewangelia tamtego czasu. I Jezus stojący w wodach Jordanu powtarza na sobie to samo. Jest obrazem Boga, jest Bogiem człowiekiem w tych wodach z ludźmi. Że w każdej chwili, gdy ktoś ma odwagę prawdy o sobie, ma odwagę wyznać to Bogu, dostanie przebaczenie. I jeśli ma dalej odwagę zmienić życie, bo dalej będzie pod presją otoczenia, w którym żył, łatwo jest przyjść, może nieraz, poprosić o przebaczenie, odejść i robić to samo, bo nie wytrzymuje się presji swojego towarzystwa, bo stanie się ten ktoś, kto zmienia życie, innym kontrastem we własnym otoczeniu. We własnej rodzinie, we własnym miejscu pracy, we własnych salonach, na których przebywa. I to jest często o wiele trudniejsze niż moment przebaczenia, poproszenia o przebaczenie Boga. Ale życie potem to jest prawdziwa próba. I Jezus stojący w wodach Jordanu, który wychodzi z tych wód, słyszy w tym symbolicznym otwarciu się niebios deklarację Boga nad nim, taką, jaką ogłaszał kiedyś prorok też z wygnania babilońskiego o słudze Boga, księdze Izajasza. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie, czyli człowiek, który odpowiada temu, co stworzyłem na początku. Na początku Bóg stworzył człowieka, który jest Jego obrazem, podobnym do Niego. Czyli jest kimś, kto jest sprzymierzeńcem życia własnego i ludzi wokół. Czyli jest kimś, kto chodzi dobrymi ścieżkami przez życie i trzyma się Boga w tym podobieństwie, w ciągu swojej historii. Taka deklaracja rozbrzmiewa na początku drogi misji zbawczej Jezusa. Jego miejsce jest pośród grzeszników. Tak było na początku. I tak Jezus wyszedł z tego wod Jordanu i zaczyna się Ewangelia. Według świętego Mateusza dzisiaj, ale również według świętego Marka, Łukasza i Jana. Po czwórnym obrazie. Ale ten obraz sprowadza się do jednego. Jezus jest pośród ludzi, którzy potrzebują wyzwolenia, uwolnienia i potrzebują wsparcia potem, gdy im Bóg przebaczy, żeby nie wrócili do starego, żeby wytrzymali presję swojego własnego otoczenia i świata, w którym żyli, bo to jest często o wiele trudniejsze wytrzymać, bo całe życie trzeba już od tego momentu wytrzymać, trzymając się Boga w podobieństwie do Niego, a nie w podobieństwie do tych, którzy zniekształcili swój wizerunek. Wizerunek istot stworzonych na obraz i podobieństwo Stwórcy. To jest wielka próba Ewangelii. I tego Jezus uczył swoich uczniów cały czas. I potem sprawiedliwość w języku Ewangelii według świętego Mateusza, która się będzie pojawiać w różnych miejscach działania Jezusa, będzie oznaczać uczniów i czym się mają wyróżniać pośród ludzi tego świata. Od Izraela po cały świat i wszystkie narody. Mieli się wyróżniać tym, że na nich miała się ludziom ukazywać Ewangelia Jezusa. Jego wizerunek miał się ujawniać tym, co robią, myślą, czują i jak mają odwagę być sobą pośród innych ludzi. I wytrzymają ciśnienie otoczenia, kiedy zmienili życie, a to otoczenie, z którego wyszli, pozostaje stare. Ale nie uciekną od swojego otoczenia, wręcz odwrotnie, wrócą do niego i będą z tymi ludźmi, z których wyszli, ale mają być już inaczej. I ten kontrast ma być zbawczy. Bo jeśli się da skorumpować ucznia Jezusa do tego, żeby się upodobnił z powrotem do świata, z którego wyszedł, to jest koniec nadziei zbawienia. A ten uczeń traci życie, swoją tożsamość. Tak inny był Jezus przez całą Ewangelię, aż do końca, aż do ofiary z życia i był ochrzczony. Ten termin pojawia się znowu w Ewangeliach, oznacza śmierć. Był ochrzczony w śmierci, ale skończyło się to życie. Chrzest to początek i koniec misji Jezusa. Wytrzymał i pokazał na sobie, że można być innym, innością Boga pośród tego świata. I właśnie w tym świecie trzeba być. Tym bardziej, im bardziej się jest kontrastem. Świat potrzebuje kontrastu. Jednym ze słów, którego Jezus użył, było: macie być jak sól. Jeżeli zwietrzejecie, to nadajecie się na wyrzucenie. Nikt was nie potrzebuje. Czy świat potrzebuje chrześcijan? Chociaż ciągle im udowadnia, że ich nie potrzebuje. Że są zawadą i przeszkodą na drodze jego rozwoju. To kłamliwa Ewangelia. Świat bardzo potrzebuje uczniów Chrystusa i zawsze ich będzie potrzebować. I nie wolno im uwierzyć, że są na wyrzucenie. Są na wyrzucenie, kiedy niepotrzebni ludziom, którzy mają wiele w sobie, aby im przebaczono, będą nim niepotrzebni, jeśli upodobnią się do nich. A jeśli stojąc z nimi w jednym szeregu świata, będą inni, będą naprawdę źródłem zbawienia, jedyną nadzieją, jaką tamci będą mieć, mimo że krzyczą inaczej.